Dzień dobry, idiotki damskie i męskie. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, że jak płaczki, to zaraz sobie zobaczycie, że nie ma za kim płakać, a jak igraszki, to liczę na to, że rozsądek gdzieś tam jednak jest włączony i nie dajecie się wodzić za nos i nie odpisujecie osobie, która wam daje mały palec, jakichś wielkich listów miłosnych, zapewniających o waszym uczuciu niesłabnącym i oczekiwaniu, że wy jesteście, więc jak będą gotowi, to zapraszamy i tam ugościmy. No nie, mam nadzieję, że jednak bronicie swojego poczucia godności, jak niezdobytej twierdzy. Ale wszyscy wiemy, jak jest. No, każdemu czasami spadają morale i jemy danie z mikrofalówki niedogrzane, bo już jesteśmy tak głodni, a że głodny to i ze śmietnika zje, no to godzimy się na dania mrożone, zamiast konsumować przy pięknym stole, delektując się każdym gryzem jakiegoś doprawionego dania. No cóż, no mam nadzieję, że rozumiecie tę metaforę i dbacie o swoje ciało i głowę, traktując je jak w świecie świątynię. Dziś będzie odcinek o osobach, które... No właśnie, o kim to będzie odcinek? Czy bardziej o osobach, które dają nam absolutne minimum swojego zaangażowania, a my biegniemy po prostu dookoła nich z piórkiem w dupie? Czy jednak o tym, czemu my się godzimy na coś tak małe, jakieś druzgocące objawy, wiecie, braku szacunku? Bo jednak do tanga trzeba dwojga, tak? Coś tym ludziom każe jednak dawać nam poczucie, że jedno spotkanie na 2 tygodnie poprzedzone narzekaniem jest czymś okej, tak jak coś nam pozwala wierzyć, że z tej bąki będzie chleb. Ale najpierw zgodnie z tradycją pieśń, której tekstu pewnie nie bralibyśmy poważnie, słuchając jej gdzieś tam w tramwaju albo w sklepie, kupując kukurydzę w puszce, o której, jak wiemy, można zrobić awanturę. Dziś będzie pieśń Beyoncé o tytule Niezastąpiony, w której Beyoncé chyba śpiewa o byciu zdradzoną i wie, że jej chłop jest absolutnie do zastąpienia, bo nie wnosił do związku nic, czego by sama nie umiała i nie będzie za nim za bardzo tęskniła. Oto recytacja, zapraszam. Chyba takiej mnie nie znałeś. Chyba takiej mnie nie znałeś. Mogłabym mieć innego ciebie w minutę. Właściwie on będzie tu za minutę, skarbie. Chyba takiej mnie nie znałeś. Chyba takiej mnie nie znałeś. Mogę mieć innego ciebie od jutra. Więc nie myśl nawet przez sekundę, że jesteś niezastąpiony. Więc jeśli nie jestem dla ciebie wszystkim, może w takim razie będę niczym, zupełnie niczym dla ciebie. Skarbie, nie uronię przez ciebie łzy, nie będę miała kłopotów ze snem, bo prawda jest taka, że jesteś taki łatwy do zastąpienia. Do wyjścia, do wyjścia, do wyjścia, do wyjścia. Wszystko, co posiadasz, jest w pudełku obok wyjścia. Do wyjścia, więc nie myśl nawet przez sekundę, że jesteś niezastąpiony. No dobra, to zacznę od siebie. Byłam w takiej relacji, gdzie dostawałam absolutne minimum, a wydawało mi się, że pływam w złocie. Albo, znaczy nawet nie, ja nie czułam, że pływam w złocie. Ja się starałam zaklinać rzeczywistość i wmawiać sobie, że ktoś, no przecież może potrzebować czasu, albo że jego język miłości jest inny, że ma może inne formy okazywania swojego zaangażowania, jakiegoś funkcjonowania w relacji, no i tak dalej. I ja byłam chyba wtedy tak spragniona motyli w brzuchu, że nie widziałam czerwonych flag, no klasycznie, ale faktycznie te motyle poczułam. Może dlatego, że to była moja pierwsza relacja po wieloletniej relacji, może dlatego, że było lato, nie wiem. Faktem było to, że to moje zaangażowanie, jako że jestem osobą, która wprost mówi o swoich uczuciach, jeżeli jej zależy, to komunikuję, a jeśli kogoś lubię i do kogoś mi, wiecie, no szybciej bije serce, to jestem tą idiotką, która to okazuje gestami, zaangażowaniem, jakimiś miłymi rzeczami, takimi jak tam, nie wiem, dawanie kwiatów, albo kupowanie ciasta do kawy, albo takie romantyczne gesty, jak jesteście na przykład w sklepie i coś tam wam wpadnie w oko, nie? Żeby się tej drugiej osobie po prostu spodobało, jakaś drobnostka, że zrobiłoby się jej miło. No to bierzecie. No to ja jestem właśnie tą osobą, co, wiecie, postawi obiad, zaprosi w miłe miejsce, wymyśli randkę, kwiatki kupi, zapełni lodówkę przy okazji zakupów ulubionym napojem tej osoby, przewiezie go nawet 3000 kilometrów w bagażu, będzie pamiętała o tym, jaki popcorn jest tym ulubionym, kupi osobiste kapcie, żeby tej osobie było ciepło w nogi, jak tam was odwiedza. Ja jestem oczywiście tą osobą, która wszystko będzie brała na siebie, nie? Jeśli ta druga osoba was odwiedza w domu, no to od przekąsek po prostu po atrakcje. Ja tutaj jestem koordynatorem rozrywek i jedzenia i w ogóle wszystkiego. I co się okazuje, kurwa, klasyką gatunku, patrząc po 81 mailach, które dostałam. Tak, 81. Ja nie jestem sama w tym świecie. Takich jak ja jest wiele i to różnych płci, w różnym wieku. Po prostu zaangażowanie I miłe gesty są ważne, no nie tylko na samym początku znajomości, kiedy nam te hormonalnie nam, wiecie, odpierdala i już żoną chcemy być i ma być ślub, jak śpiewa Brodka, ale też po tych pierwszych strzałach amora, nie? Kiedy ze sobą mieszkacie i tak dalej. No więc ja byłam i jestem taką osobą. Słucham uważnie, co kto lubi, zapisuję sobie w notatniku w telefonie i po prostu staram się okazywać swoje zaangażowanie takimi, wiecie, no gestami i komplementami. No i super jest, jeśli druga strona też właśnie w taki sposób się stara, nie? Bo to wtedy jest super kompatybilnie. Mamy podobny język miłości. Ale uwaga, nie każdy musi mieć taki sam język miłości, co my, tak? Nie każdy lubi ugotować dwudaniowy obiad zakończony ciastem, żeby okazać swoje zaangażowanie. No niektórzy okazują je w inny sposób, no jakimiś słowami uznania. No tak, albo na przykład dużo się tuląc, okazując miłość tak fizycznie obecnością, nie mówię tu od razu o seksie, tylko o objęciu kogoś, dawaniu buziaka, tuląc się na kanapie, no i tak dalej. Więc tutaj pełne zrozumienie. Ale okazuje się, że w ramach takiego ustalenia, co kto lubi i jak lubi, żeby mu to uczucie okazywać i jaki się ma język tego uczucia swojego, niektóre idiotki i idiotkowie dają sobie... No tak jak ja po prostu mówić, że absolutne minimum jest czymś, czym się zadowolą. Bo ktoś może mieć jakieś smutki z poprzedniej relacji, bo może mu się trudniej otworzyć, bo jest pandemia, więc nie może przyjechać. A to ma dużo na głowie i zapomniał, żeby kupić coś tam, albo napisać na dobranoc SMS-a. Albo miał tydzień zawalony pracą i po prostu nie zdążył wykupić nam recepty, którą się zobowiązał wykupić, no i chuj, no i data przepadła, tak? Albo no, nie możemy prosto po nocnym locie iść się u tej osoby zdrzemnąć, bo o 9 rano ma koszatniczkę do weterynarza umówioną. Różne są cuda na tym świecie. Doskonale wiemy o tym. I jako idiotki jesteśmy w ogóle bardzo wyrozumiali, nie? I jesteśmy bardzo empatyczni. No bo żeby wypisać te wymówki i usprawiedliwienia, no to ta empatia jest potrzebna. I co prawda nie empatia do nas samych, bo to absolutnie jest na samym końcu naszych umiejętności, ale żeby ta druga osoba czuła się wyjątkowa, piękna, chciana, no to my jesteśmy w stanie rezygnować z naszych własnych, powiedzmy, komfortów. I no i ja tak właśnie robiłam, nie? I starałam się być bardzo wyrozumiała. Każdy przejaw miłego traktowania mój mózg wyolbrzymiał, jakbym otrzymywała co najmniej 20-karatowy pierścień, który jeszcze, nie wiem, by spełniał marzenia. I jednocześnie ja się tak bardzo starałam, ale mam wrażenie, że robiłam rzeczy, które były dla mnie, czyli dla mojego jakby okazywania zainteresowania, mi to dawało takie, że ja się staram i w ogóle, że to mi to dawało, że wykazuję te inicjatywy, nie wiem jak to nazwać, ale kompletnie to nie znaczyły dla tej drugiej strony nic, no bo to tak jakbyście zrobili komuś zupę ogórkową, nie? I stali przy niej od rana zbierając ogórki sami w ogrodzie, w ogóle wiecie, rano wstali, no piękny gest, ale ten ktoś by nie lubił zup. I po prostu on by nie docenił waszych starań. Więc no, czyja to jest wina? Niewdzięcznej na zupę osoby, czy nasza, bo nie spytaliśmy, czy w ogóle lubi jeść zupy? No to jest pytanie do zastanowienia się. Jeden miły gest w postaci jakiegoś małego prezentu mi dawał poczucie, że w takim razie nasza relacja zmierza w dobrym kierunku, nie? Ale jednocześnie czułam, że sama więcej wkładam niż dostaję. Idiotki mocno starające się w relacjach często lubią towarzyszyć innym, na przykład w zainteresowaniach. Nie wszyscy to doceniają i nie wszyscy w ogóle tego tak potrzebują, nie? Fajnie, jak mam jakieś swoje rzeczy i każdy ma swoją prywatną strefę. Ja się uczę dwóch języków, robię swoje podcasty, co też jest moją zajawką, chodzę teraz na basen, lubię chodzić do filharmonii, mam swoje przyzwyczajenia z grupą przyjaciół, no i nie oczekiwałabym nigdy, że oznaką ekstra związku byłoby to, żeby druga osoba na siłę mi w tym towarzyszyła i też się zapisała ze mną na basen i też ze mną chodziła do filharmonii, jeżeli by tego nie lubiła, jakby jeżeli nie sprawiałoby jej to przyjemności. Ale sporo idiotek i idiotków okazuje uczucia również poprzez wspieranie czyjejś pasji. I to finalnie się staje nawet ich zajawką, nie? I moja przyjaciółka zaczęła się umawiać z gościem, który bardzo lubił grać w CS-a, no więc ona najpierw też zaczęła grać, nie? Żeby mieć z nim to bare minimum, bo jednak wolał grać niż się z nią spotykać. No to z nim chociaż grała. No i relacja się skończyła, a ona już z 4 lata napierdala w tego CS-a. Inna moja znajoma dołączyła do grupy biegowej ze swoją żoną, żeby ją wspierać w przygotowaniach do maratonu. No i straszne to było dla niej, musiała rano wstawać i w ogóle w zimie biegać, no ale jakby czuła, że robią coś razem, to było wzmacniające ich związek. Ja jakoś tam się przygotowywała do jakiegoś tam Ranmagedonu norweskiego, no to, ale już są po rozwodzie, a ona nadal biega. No ale dla niektórych, jak widziałam w mailach, ta wzajemność jest ważna. Jeżeli oni wchodzą w czyjeś życie I na przykład ich język miłości to jest wspieranie pasji cukierniczej drugiej strony. Razem się tym cieszą, no ale wszystkie ich zajawki są dla partnerów na przykład chujowe i nieciekawe, nie? No to w idiotkach się potrafi jakiś pojawić smutek i jakieś takie zaburzone zaangażowanie. Podczas gdy inni wolą mieć na przykład swoje hobby dla siebie. I to jest jakaś dla nich higiena relacji. I to też jest git, nie? Ile idiotek, tyle schematów działania. No ale jeżeli wy jesteście w stanie komuś, w zębach idąc na czworaka, przywieźć leki, bo jest przeziębiony, dodając do tego jeszcze coś słodkiego, termofor, ciepłe skarpety, a dla drugiej strony trudne jest zajęcie się waszą, kurwa, gdzie by była koszatniczka, to niech będzie teraz waszą szynszylą przez jeden dzień, to, no bo mają mecz do obejrzenia, nie? To co z tego, że mogą ten mecz obejrzeć w każdym mieszkaniu na świecie, łącznie z waszą szynszylą, no to słuchajcie, gdzieś tam jest zaburzona jednak sekwencja brania i dawania, tak? I co w ogóle wynika z tych 81 maili? Chociaż jak wrzuciłam jakiś czas temu właśnie relację, że przygotowuję ten odcinek, no to wpadały co i róż nowe. To zaburzenie tego balansu jest dużo częstsze niż, nie wiem, zdrada. I to może wynikać z różnych rzeczy. Ale powiem wam moje tropy. I podzielę się z wami historiami z tych wszystkich maili. Po pierwsze, jak ktoś jest głodny, to i ze śmietnika zje. Powiedziała mi to kiedyś Natalia, jako jeszcze moja przyjaciółka. I faktem jest, że jeżeli na przykład wszyscy dookoła są w związkach, my już od dawna szukamy kogoś, z kim nam, wiecie, zabije nam serce i ono zabija, zabija, ale zdrowy rozsądek, kurwa, to my jesteśmy w stanie gotować obiady i prasować koszulę komuś, kto nie jest w stanie nam zrobić herbaty. Albo jesteśmy w stanie zmieniać komuś opony w aucie, którym ten ktoś nie jest w stanie nas odebrać w deszcz, bo zaraz idzie na siłownię i możecie przecież zamówić sobie Ubera. I to wszystko dlatego, że chcemy naszymi gestami pokazać, że ile my jesteśmy w stanie komuś zaoferować. No bo my nie chcemy nikogo wykorzystać, tylko chcemy, żeby ktoś widział, że nam zależy. No. A że na tym polega partnerstwo dla nas, że okazuje się sobie te miłe gesty i chce się tej wzajemności. No ale no właśnie. Zapominamy, by reagować, kiedy tej wzajemności brakuje, albo że jest na przykład zbyt rzadka. I usprawiedliwiamy to różnymi rzeczami, tam brakiem czasu, przytłoczeniem pracą, czasem właśnie poprzednią relacją trudną, problemami w rodzinie, bo komuś się rodzice rozwiedli i on nie wie, jak się okazuje miłość, no i tak dalej. I oto mail od pierwszej idiotki. Z typem byłam ponad 9 lat, 6 lat mieszkaliśmy razem. Nasz związek w aspekcie bare minimum porównałabym do śnieżnej kuli. Sama nie wiem, jak do tego doszło, że stałam się matką, sekretarką, asystentką, praczką, sprzątaczką, kucharką, a dopiero na końcu tej listy kobietą i kochanką. Wypełnianie formularzy urzędowych? Załatwienie duplikatu świadectwa z liceum? Jestem. W końcu jestem prawnikiem, więc łatwiej mi załatwiać takie sprawy. Prezenty dla jego rodziny? Proszę bardzo. Przecież jestem kobietą, więc łatwiej mi będzie wymyślić coś sensownego. Pakowanie walizki na wakacje? No przecież najlepiej ja składam ubrania, żeby zmieściło się jak najwięcej. No więc nie umiałam odmawiać. Potrafił nawet prosić o przyniesienie ładowarki z sypialni albo wody czy jabłka z kuchni, kiedy wspólnie oglądaliśmy coś w TV i mu się nie chciało. Ale gdy odmawiałam, to mówił, że poczeka, aż wstanę do toalety i żebym wtedy po drodze wzięła. Czasem specjalnie przeciągałam to w czasie, ale po kolejnym pytaniu, czy przyniosę, dla świętego spokoju wstawałam i przynosiłam. Codziennie czekałam z obiadem, oczywiście wcześniej upewniałam się, na co ma ochotę, albo sam prosił, żebym zrobiła coś konkretnego. Wieczorami zazwyczaj robiłam nam do pracy jedzenie w pudełka na następny dzień. Tutaj też miał masę pomysłów, co mogłabym przygotować. No cóż, byłam ideałem, robiłam wszystko tak dobrze, że on nie chciał robić nic, bo wiadomo, że nie zrobi tego tak dobrze jak ja. Co dostawałam w zamian? Gdy prosiłam, żeby zrobił herbatę, wstawiał wodę i wyciągał kubki z szafki. Reszta należała do mnie, bo przecież ja robię najlepszą. Gdy prosiłam, żeby wyrzucił śmieci, no nigdy nie miał po drodze, bo zjeżdżał windą do garażu podziemnego, a przecież śmietniki stoją na podwórku. Gdy w trakcie gotowania zauważyłam, że czegoś mi brakuje i prosiłam, żeby poszedł do sklepu znajdującego się w odległości 50 metrów od domu, mówił, że w sumie to przecież można to ogarnąć bez tego i jemu to pasuje. Z biegiem czasu przestałam o cokolwiek prosić, bo on zawsze miał wymówkę. Albo był bardziej zmęczony niż ja. Naiwnie wierzyłam, że jak po pracy ogarnę sama wszystko w domu, to w sobotę albo w niedzielę, oczywiście w zależności od jego dyspozycyjności, spędzimy super czas. Kończyło się zawsze tak samo. Odsypiał albo relaksował się grą na konsoli, a ja dalej ogarniałam obiad czy zakupy i czepiałam się, że nawet nie wyniesie kubka do zmywarki. Na koniec usłyszałam, że on niczego z tych rzeczy ode mnie przecież nie oczekiwał. No tak, on tylko prosił, a ja mogłam odmówić. Albo tylko wspominał, że na coś ma ochotę, a ja przecież nie musiałam tego robić. Ciągle nie mogę się pozbierać, bo przecież jak wyciągnęłam w ten schemat kochania za bardzo kosztem siebie, po rozstaniu zostałam z niczym. Bez swoich znajomych, bez swoich pasji. Nie mam nic. On ma swoje życie ułożone bez jednego puzzla, beze mnie. Ja natomiast zostałam właśnie z jednym puzzlem, sama ze sobą. Jedyne, o czym teraz marzę, to żeby nasze wspólne życie wróciło. Z drugiej strony wiem, że nie tak powinien wyglądać związek, więc nie powinnam dla swojego dobra chcieć do tego wracać. Drogie idiotki, kochajcie, ale nie zapominajcie o sobie. Czasem dostajemy minimum, bo zwyczajnie nie oczekujemy więcej. No i tu się, słuchajcie, chcę aż powiedzieć amen. Ale przecież nasza idiotka oczekiwała, no prosiła o to, żeby wsparł ją w obowiązkach domowych, zebrał śmieci, zrobił herbatę, no ale w momentach odmowy po prostu się przyzwyczaiła do tego, że tak właśnie jest, no i nie ma na co liczyć. A chyba jej eks przyzwyczaił się do tego, że po prostu rzeczy są zrobione. Że może poprosić o przyniesienie czegoś, ale to zauważcie, że to nie była prośba, tylko to był rozkaz, bo prośba zakłada albo odpowiedź twierdzącą, albo odmowę. A kiedy on słyszał odmowę, no to czekał, aż nasza bohaterka i tak to zrobi, idąc do toalety. No, kurwa, zrobienie herbaty to nie jest, słuchajcie, nie wiem, przenoszenie ciężkich mebli albo naprawa auta, to jest gest zrobienia herbaty, no. Albo wzięcia śmieci. Biorąc pod uwagę, ile we wspólne życie i partnerstwo wkładała nasza słuchaczka, no to oczywiście nie zakładamy, że ta druga strona nie robiła absolutnie nic, tak? Ale też widać, że nie starała się na tyle, żeby tam było, wiecie, w partnerstwie pół na pół. Żeby na przykład spędzać też fajnie czas i coś od siebie oferować. Druga rzecz. Poza naszą potrzebą miłości i partnerstwa, którą sobie wynotowałam po tych mailach, właśnie w godzeniu się na absolutne minimum, to jest, słuchajcie, jakieś takie przekonanie, że po pierwsze wysiłek procentuje, a po drugie, że nie zasługujemy na więcej w dzisiejszych czasach. To, że wysiłek procentuje, no to jest to odwieczne takie ja, albo ja ją zmienię, albo ja go zmienię, co jest oczywiście myśleniem życzeniowym, no, ale też jest mega oparte na naszym mózgu i jego działaniu. Bo na przykład, dlaczego łowienie ryb, wędkarstwo, jest tak ciekawe dla wielu osób? No bo po kilku godzinach, oczywiście często wyciągamy haczyk i tam nic nie ma na nim, nie? I smutek. Ale jak za 10. razem wyjmiemy, no to jest mega wystrzał w ogóle serotoniny, dopaminy, topimy się w tych endorfinach. Robimy sobie zdjęcie z wielkim szczupakiem, no bo duma nas rozpiera, nasz spryt, determinacja i cierpliwość zaprocentowały, nie? Nagroda, udało nam się. Albo to samo, dlaczego tak kuszący i uzależniający jest hazard? No bo za pierwszym razem zakręcimy czymś tam w maszynie, nie wygramy. Za drugim nie wygramy, no przypał. Ale za 7. dostaniemy 500 zł, a za 16. 5000 zł. I dostaniemy taką gratyfikację, takie szczęście, że o kurwa, udało się, nie? Starania były warte tych starań. Zwrot z inwestycji już jest w naszych rękach. I to łechtanie ośrodka nagrody w mózgu, tak nastawionym na tę nagrodę, żądnym jej, zniecierpliwionym, no to jest jakbyście próbowali odpalić zapałkę i draska by już była zużyta, a wy próbujecie i próbujecie i za tym 10. machnięciem zapałka się zapala. No przyjemne, to jest satysfakcjonujące, ja to bardzo lubię. I to samo robimy w związkach niestety. To jest w ogóle oparte na jakimś takim eksperymencie z tymi, chyba z gołębiami, że dostawały jedzenie tam za którymś razem i były chyba rażone prądem i one nawet wolały, zostać porażone prądem, ale dostawały za którymś razem to jedzonko. No i tak w kółko po prostu czekały na to, mogły poświęcić swój komfort, ale w końcu dostawały to jedzonko. Typ albo typiara na przykład nie dają nam żadnego zainteresowania przez weekend, ale w poniedziałek piszą SMS-a, jak ci minął weekend? No to my cyknie, shot z endorfinek przyjęty, odpisujemy, znowu jest zaangażowanie, super, ktoś nam rzucił kość, więc my biegniemy i myślimy sobie, warto było czekać, jest zainteresowanie. Po czym angażujemy się bardziej, no bo czemu nie, ktoś proponuje randkę w tym tygodniu. No i znowu, może się uda, albo może nie. Stoimy przy tej maszynie, nie? Wrzucamy pieniądze do niej. Takie wstępne plany się tworzą i my jesteśmy właśnie jak w tym kasynie, kręcimy tym kołem. Może się uda, może nie. I to oczekiwanie, ta adrenalinka jest uzależniająca. Uda się, czy się nie uda? Jeśli typ albo typiara jednak znajdą inną formę spędzenia razem czasu, no to się nie udało. Ale jeżeli jednak wpadną do nas na Netflixa i przytulanie pod kocem, to ta dopamina z udanego oczekiwania i tej próby jest tak obiecująca, że już się do kogoś przywiązujemy, no bo daje nam to miłe neuroprzekaźniki. No i później znów, no piszemy, że jesteśmy chorzy, liczymy na to, że ta osoba napisze, kurde, wiesz co, wpadnę z obiadem i psikaczem na gardło, przykro mi, że jesteś chora. Ale zamiast tego czytamy, o kurde, słabo, kropka i tyle, zero propozycji. Ale jeśli jeden raz ten ktoś nam okaże chociaż cień zainteresowania i przywiezie te rzeczy, nawet 4 dni później, bo oczywiście nie ma czasu dla nas, bo musi nakarmić mamie żółwia, innego dnia musi zrobić trening, a jeszcze innego sortować makulaturę w domu, nie? To nawet jak już przyjedzie i się zjawi i da nam szczyptę zainteresowania, taką szczyptę jak jedzenia dla ryb. Nie wiem, słuchajcie, co ja dzisiaj jestem w sklepie zoologicznym, ale jakoś tak jest, już zostańmy przy tym. No to my sobie, albo raczej nasz mózg, da taką gratyfikację, jedząc to jedzenie dla ryb. Jakby on co najmniej obrabował pół apteki i przywiózł na hulajnodze elektrycznej z Wrocławia do Częstochowy. Bo my oczywiście byśmy tak zrobili, więc to już trzeci powód, dlaczego dajemy sobie takimi ochłapami rzucać i je łapać. Bo tak działa mózg człowieka i często nie umiemy z tym wygrać. Ale sama świadomość tego mechanizmu jest wspaniała. Wiem to, bo czytam teraz taką książkę, która jest dla mnie trochę researchem do jednego z nadchodzących odcinków, ale o nim kiedy indziej, już sobie po prostu tworzę notatki w Kindlu. Więc zapamiętajcie, mózg człowieka, gratyfikacja, hazard, może tym razem. No. Jeśli tym razem, pyk, dopamina pikuje. I tutaj czas na historię jednej idiotki, która doszła do podobnego wniosku, że z okruszków da się zbudować cały chleb. No i że wysiłek procentuje, jest na co czekać. Uwaga, czytam. Hej Asiu, idiotek od paru dobrych lat, a przykładów idiotkowania... Aha, sorry, idiotek słucham od paru dobrych lat, a przykładów idiotkowania mam w swoim życiu aż za wiele. Nadszedł więc czas, by podzielić się moją najnowszą historią. Jak przeczytałam bare minimum, poczułam, że to jest mój time to shine. Albo jak mówi... Czołana Krupa. It's time to shine! Ostatni chłopak, z którym byłam w relacji, był mistrzem dawania od siebie nic. Niby wabił pięknymi obietnicami, opowieściami, jaka to jestem wyjątkowa, jak to nie spotkał taki jak ja, jak bardzo pasuje do jego marzeń o idealnej partnerce. Ale jak przychodziło co do czego, to nie wiedział, czego chce, potrzebował czasu dla siebie, milku i w ogóle to miał gdzieś, czy tam żyje, czy może się zadławiłam kluską z obiadu i tyle po mnie było. Nie pytał, czy bezpiecznie dotarłam do domu, czy jadłam coś tego dnia, jak się czuję. Wiecznie opowiadał o sobie, a najbardziej ożywał, jak opowiadał o swojej muzyce. No bo typ oczywiście marzył o byciu znanym DJ-em. Oczywiście ja, jako kobieta sukcesu po terapii, widziałam, co się święci. Ale Asia, jaki on był przystojny. On przystojny, jak głupia, najwyraźniej głucha. Trwałam w tej relacji typu ciepło-zimno i cieszyłam się z każdego okrucha uwagi. A tu napisał dzień dobry, a tu pochwalił się, że powiedział o mnie mamie, a tu mi dał komplement i doszłam do wniosku, że po co komu chleb, skoro na takich okruszkach można naprawdę długo pociągnąć. Pewnego dnia powiedziałam jednak basta. Po kolejnym z naszych spotkań, kiedy traktował mnie bardziej jak ziomalkę niż partnerkę i na którym nie zadał mi ani jednego pytania o mój dzień czy stan ducha, powiedziałam, że teraz ja potrzebuję przestrzeni i że sobie muszę wszystko przemyśleć i tak w ogóle to możemy ze sobą jakiś czas nie rozmawiać, bo może nam to dobrze zrobi. Oczywiście nie chciałam żadnej z tych rzeczy. Miał za mną polecieć, ukorzyć się u moich stóp i powiedzieć, że przeprasza, że już wie, czego chce i że tym, kimś jestem ja i tylko ja. Nie trudno się domyślić, że ty podpisał, okej, skoro tak chcesz. I faktycznie przestał ze mną rozmawiać. Minął tydzień, dla mnie tydzień męki i siłowania się, by do niego nie napisać. Dla niego po prostu kolejne dni, 5 dni życia. W piątek nie wytrzymałam, odezwałam się. Chwilę smoltokowaliśmy, ale nie wyczułam od niego przemożnej tęsknoty, którą przecież powinien mnie po tak długim czasie zasypać. Zamilkłam więc znowu i poszłam spać, a on ruszył na imprezę. Godzina 3 rano, telefon wybełkotany przez niego, przyjedź po mnie, proszę, sam dziś nie zasnę. I moja prośba, żeby on przyjechał do mnie, bo zmartwiłam się, że w takim stanie upojenia coś mu się stanie, ktoś go wykorzysta czy cokolwiek. Żart w tym, że jedyną osobą wykorzystaną w tej sytuacji byłam ja. Przyjechał, nie dał rady nawet znaleźć mojej klatki, na szczęście 15 minut czekałam na niego na ulicy w piżamie i bluzie, bo czułam, że tak nie może być i że może potrzebować opieki. I musiałam pijanego prowadzić go z ławki na moim osiedlu, potem rozebrać, położyć, przykryć i jeszcze mu wcisnąć potrójną dawkę elektrolitów, co by się biedny nie pochorował. Rano dałam mu ręcznik, szczoteczkę do zębów, jakąś koszulkę na zmianę, zamówiłam nam jedzenie, pozwoliłam, by został u mnie cały dzień, bo dzięki temu mogłam dowoli się do niego przytulać i dawać mu się całować i dalej karmić kłamstwami. Wisienką na torcie jest to, że nawet wyprałam mu ubrania, żeby miał pachnące i nie wskazujące na to, w jakim stanie do mnie przyjechał. Został na kolejną noc, powtarzając, jak mu miło i dobrze. Rano zrobiłam nam śniadanie, wypiliśmy kawę, pojechaliśmy do parku na spacer. Potem ja byłam umówiona z przyjaciółką, więc pożegnaliśmy się długim przytuleniem. I tyle z tego było. Nie odezwał się do mnie już tego dnia. Następnego ja napisałam jakoś pod wieczór, odpisując, że nie wierzę, odpisał, że nie wierzę, ale właśnie miał się do mnie odezwać. I w tej samej rozmowie na Instagramie zakończył ze mną relację. Nie podziękował mi za wypranie ubrań, nie odwdzięczył się niczym, zresztą nie o to tu chodziło. Miałam nadzieję, że jeśli zrobię wystarczająco dużo, to jego nic, które mi dawał, te okruchy, staną się coraz większe i większe, aż w końcu razem coś z nich ulepimy. Jedyne, co mi po tej historii zostało, To świadomość, że dla jednego jego czułego spojrzenia byłam w stanie wyprać mu jego brudne gacie. Aż szkoda, bo zmarnowałam na to moje perfumy do ubrań. Pozdrawiam, kochana, trzymaj się ciepło, idiotka. No i tak to właśnie było. Typ był świetny w słowa, w opowiadanie, czego on nie zrobi, jaki on jest wspaniały, już mamie powiedział, no romantyczny, ale finalnie nie robił nic. Wykorzystywał jedynie fakt, że inna osoba jest w stanie zarwać dla niego noc, postarać się, otoczyć opieką i dać mu uwagę. To jest taki, no właśnie typ bracza, no, ale jednocześnie zasiewając małe ziarenka przejawów odwzajemnienia, tak? Dajemy sobie chyba wiarę, że jakoś, no nie wiem, że tak coś się w końcu zmieni i że warto na to czekać, no, że może pokazując, jak się troszczyć, pokażemy, jak się troszczyć o nas i ta osoba w końcu to załapie. No, ale to jest tak nauczenie Ryśka chodzenia przy nodze. Ja już się poddałam po prostu. To nie zadziała, no. I trzeci powód, dla którego dajemy się tak tymi okruszkami karmić, czyli nie zasługuje na zbyt wiele. O kurwa, to jest mój ulubiony i mam nadzieję, że wybije wam to dzisiaj z głowy. Po pierwsze, jak ktoś jest dobrym człowiekiem, a zakładam, że jesteśmy dobrymi ludźmi, empatycznymi, dbającymi o to, żeby innym z nami było dobrze, żeby się czuli widziani, bezpieczni, doceniani, wysłuchani, no i żeby się czuli tak, jak my się chcemy czuć, tak? Czyli wspierani w naszych pasjach, no bo no w ogóle po prostu lubiani z nimi, tak? No to jest coś, co my im ofiarujemy, no. No to tak, jakbyśmy sprzedawali najpiękniejsze warzywa z własnego ogródka, no niepryskane, co prawda po nawozie, często w postaci terapii, dlatego takie piękne i kształtne, ogólnie najlepszy sort, jaki może być. I stalibyśmy na ryneczku, świadomi tego, jaki mamy dobry towar, nie sprzedawalibyśmy go taniej, niż wynosi produkcja przynajmniej. Czy wtedy byśmy myśleli, nie, ja nie zasługuję na dobre wynagrodzenie za mój produkt. Mimo wiedzy, ile czasu, pracy, poświęcenia i miłości musieliście włożyć w to, żeby te warzywa tak doskonale wypadały, no nie cenilibyście się tak nisko, jakby wam ktoś chciał za idealną waszą paprykę, wychuchaną, dać 20 groszy, to byście się wszyscy popukali w łeb i czekali na innego, uczciwego, kupującego. A jeżeli by się taki nie pojawił, to co byście zrobili? No to byście w tym przypadku warzywami się z przyjaciółmi podzielili albo sami ojebali w leczo. I to samo jest w naszym przypadku. Po co sobie dawać siebie komuś za 20 groszy? To już lepiej nie dawać wcale, no. Tylko nam to rozkopie grządkę i dłużej nam zajmuje później doprowadzenie jej znów do porządku. No to jest obniżenie standardów w postaci pójścia w każdą relację. Jest, no nie tylko ogólnie rozumianą desperacją, tak to nazywamy, ale no przede wszystkim wynika z jakiegoś takiego myślenia, które mają obecnie moje koleżanki, że już nie ma dobrych kolesi, albo że już nie ma dobrych dziewczyn. Więc trzeba brać po prostu to, co jest, no. Że wszystko, co zostało na rynku, to są jakieś wadliwe egzemplarze, które chcą tylko się umawiać na seks, nie chcą stałych związków, oszukują, nie chcą w ogóle pracować nad znajomością, tylko od razu chcą się wprowadzać, albo zdradzają, albo w ogóle mówią, że niczego nie szukają i zawracają tylko dupę. No i jak ja sobie tak myślę, że one wolą moje wspaniałe przyjaciółki, piękne, zdolne, w ogóle zabawne, z sukcesami, z po prostu, wiecie, mieszkające we wspaniałych krajach, gdzie powinno być też wiele takich osób, które docenią je. No to jeżeli ja widzę, że one się godzą na te sprzedawanie siebie za 20 groszy i chodzenie na randki z typami albo z typiarami, którzy po prostu, o Jezu, no są poniżej jakiegokolwiek poziomu zaangażowania, no to mnie, boli mnie ciało, słuchajcie, wtedy, no. Serio, aż mnie, spina mi plecy teraz, jak siedzę i o tym mówię. Że, no nie, no to już lepiej pokroić te nasze warzywa i zamrozić, no. A nie, wiecie, no, nie wiem, czy ja nie za daleko zaszłam już w tej metaforze, ale chodziło mi o to, że jednak, żeby przypominać sobie, ile my mamy do zaoferowania, ile my mamy miłości, ile my mamy odwagi w sobie, żeby w ogóle z kimś bliską relację wejść, odsłonić ten brzuch miękki, zdjąć ten pancerz. Jesteśmy już obudowani tymi, kurwa, psychologicznymi treściami, tak? O stylach więzi, o komunikacji. Czemu więc dajemy i chcemy brać, co popadnie i przyjmować po prostu zamiast wykwintnych, wspólnych śniadań, to jemy to jedzenie dla ryb. No dajcie spokój, no. I teraz przejdźmy do historii, bo przecież nie mogę tak słów sobie rzucać na wiatr, tak? Mówiąc, jakimi ochłapami mogą się karmić idiotki i idiotkowie. Mam na to dowody. Więc już mi, słuchajcie, siada gardło, bo złapałam przeziębienie, ale mam nadzieję, że dotrwamy z tym moim drżącym głosem do końca. Więc zacznijmy od pierwszej idiotki, która wynotowała po prostu zgrabnie w 4 punktach podsumowanie swojego minimalnie zaangażowanego chłopaka i to właśnie jest ilustrowanie tego, o czym dzisiejszy jest odcinek. Więc oto przykłady typa bare minimum, czyli minimalisty. Wybudzona w środku nocy i poproszona, żeby odebrać go z imprezy, od razu zebrać się i bez słowa po niego jechać. W momencie, kiedy on o 3 nad ranem wychodziłam z domu, typ zadzwonił i powiedział, że jednak nie trzeba, bo oni się idą dalej bawić. Nie zrobiłam nawet awantury. Pożyczyłam mu kasę na wspólne wakacje, ale jak oszczędzałam, to słyszałam prześmiewcze komentarze, że jestem dusi groszem i że przecież tych pieniędzy ze sobą do grobu nie zabiorę. Pomagałam mu w małych remontach mieszkań po jego rodzinie, kiedy ja się przeprowadzałam, nawet palcem nie kiwnął, żeby w czymkolwiek mi pomóc. Siedziałam przy nim w szpitalu, kiedy czekał na operację, przez cały dzień, kiedy on miał problem, żeby pogadać ze mną wtedy, a przez telefon, kiedy szłam przez ciemny park i chciałam mieć go przy słuchawce, żeby się czuć chociaż trochę bezpieczniej. No ja myślę, że słuchajcie, siedzenie z kimś na słuchawce przez kilka minut, kiedy zwłaszcza jeszcze chodzi o to, że ktoś się czuje po prostu mniej bezpiecznie w parku, no to słuchaj, no to nie jest jakieś wielkie poświęcenie. To jest po prostu odrobina dobrej chęci i odrobina też troski, żeby faktycznie być przy tym kimś przy słuchawce. Chociaż teraz jak sobie myślę, bo ja też tak robiłam, jak mieszkałam w Warszawie albo w Łodzi, to też tak robiłam. I tak sobie teraz myślę, czy to jest w ogóle dobra metoda, żeby z kimś rozmawiać jednocześnie, zamiast mieć właśnie wszystkie zmysły wyczulone na to, czy właśnie nikt się za nami nie zbliża, czy coś. Więc tutaj może jeżeli ktoś z was ma doświadczenie albo na jakieś badania na ten temat, to zostawcie w komentarzu, bo to jest bardzo dla mnie teraz, jak to przeczytałam, ciekawe. Inna idiotka, słuchajcie, napisała tak. Byłam z typem 4 lata. Od początku było mnóstwo problemów, kompletnie nie mogliśmy się zgrać, ale ja, jak to idiotka, stawałam na rzęsach, żeby działało i dopasowywałam się pod niego jak elastyna z I nie ma mocni, gotowa przybrać każdy kształt jego, jakiego on akurat by ode mnie oczekiwał. Całkowicie zgubiłam w tym związku własną tożsamość, własne poglądy i bardzo zaniedbałam własnych przyjaciół, czego żałuję do dziś. Ale przechodząc do tematu, oto kilka przykładów, gdy ja stawałam na głowie, żeby jemu było dobrze, nie dostając w zasadzie nic w zamian. 1. Na jego urodziny zorganizowałam przyjęcie niespodziankę. Zaprosiłam wszystkich jego przyjaciół. Planowałam to miesiącami, modląc się, żeby nikt nic nie wygadał. Kupiłam mu prezent w 200% dopasowany pod niego, którego musiałam bardzo długo szukać i wydać kupę siana na to wszystko. W moje urodziny musiałam go prosić, żeby się ze mną spotkał. Poszliśmy na pizzę, za którą ja zapłaciłam i po godzinie wrócił do domu, bo jakiś kolega dla niego przyjechał. 2. Na naszą 3. rocznicę zrobiłam mu personalizowany prezent, który ponownie kosztował mnie dużo siana, a jeszcze więcej czasu. Ja nie dostałam nic. 3. To, że musiałam się dopraszać o spotkania, to chyba oczywiste, prawda? Zamieniałam się zmianami w pracy, odwoływałam spotkania ze swoimi przyjaciółmi, nie chodziłam na zajęcia, byle tylko wpasować się w grafik jaśnie pana. 4. Kiedyś jak planowaliśmy zrobić u niego obiad, poprosił, żebym zrobiła zakupy po drodze. Więc co, jak ja ten niewolnik zapieprzałam do Lidla w deszczu bez parasolki, wydając swoje ostatnie pieniądze na jakiś wymyślony przez niego makaron. Później jeszcze dźwigałam to wszystko na 4. piętro, bo jaśnie pan przecież przeziębiony, więc nie może zejść i mi pomóc. 5. Gdy ze mną zrywał, usłyszałam, że kompletnie się nie staram. A według niego to się zaniedbałam i już mu się nie podobam, a tak w ogóle to od roku już nic do mnie nie czuję, ale nie chciał robić afery. Mogłabym mnożyć te przykłady, ale chyba nie ma to sensu. Długo mi zajęło pozbieranie się po tym, jak bardzo zrujnował mi samoocenę, ale z plusów to wylądowałam u psychiatry i na terapii, czego potrzebowałam dużo wcześniej, ale on zawsze mówił, że przesadzam, więc ja pozbawiona własnego zdania przytakiwałam, że tak, to prawda, na pewno tylko przesadzam. Pozdrawiam cię serdecznie i dziękuję, że tworzy ten podcast Idiotka. A teraz o związku idiotka męskiego spod tęczowej flagi z bardzo smutnym zakończeniem. Na początku układało nam się zupełnie normalnie, jednak to ja musiałem planować wakacje, spontaniczne weekendy, najlepiej jeszcze za wszystko płacić, ale w porządku. Zamieszkaliśmy razem, no ale kaucja była po mojej stronie. Coś do domu? Pojedź sam i kup. Pojechałem, kupiłem praskę do czosnku, otwieracz do wina, wszystkie te podstawowe rzeczy z Ikei do nowego mieszkania. On się nie dołożył. Coś do jedzenia? Usłyszałem, zrób zakupy, jestem zmęczony po pracy. Pracowałem w gastro. W portfelu nie za wiele pracowało, więc zacząłem brać nadgodziny. Niby starczało na więcej, ale w domu było mnie jakoś mniej. W międzyczasie zaczęły się pretensje, że mnie nie ma w domu. Że co to za związek? Ze zmian 11:23 zrobiła się 6:16, a ja zacząłem pracę w pobliskim biurze. Każdego dnia byłem w domu po południu, weekendy miałem wolne. Kasy trochę mniej, ale obiad zrobiony, mieszkanie posprzątane. Czasu dla siebie mogliśmy mieć aż nadto. No ale jakby w jego w domu zaczęło być mniej. Wychodził sobie beze mnie, nie mam o to pretensji. Seks raz w tygodniu i to z litości, żebym się nie mógł o nic przyjebać. Byłem w każdej kryzysowej sytuacji. Kolka nerwowa? Zawiozłem do szpitala. Pociąg o 4:45 do rodziców? Odwiozłem. Podróż służbowa? Trzeba zawieźć na lotnisko? Nie ma problemu. Najebany na imprezie firmowej? Odebrałem. Hajs na nowy telefon? Pożyczyłem. Ale zakupy, ja i domowe ognisko, nie były dla niego priorytetem. Typowa księżniczka na kanapie leżała fups do góry i w niczym nie chciała pomóc. Zaczęło być chowanie telefonu, żebym przypadkiem czegoś nie zobaczył, wyłączanie internetu, by nie przychodziły powiadomienia. I oczywiście byłem z typem wychowywanym przez wilki. Nigdy nie miał pieniędzy, więc odbijał sobie to zakupem nowych ubrań i zbędnej elektroniki, a ja pisałem usprawiedliwienia jak idiota i dawałem się robić. Gdy zażądałem jasnego podziału obowiązków, dbania o mieszkanie, wyznaczenie wspólnych celów na życie, nasza relacja zaczęła się psuć. I jakoś sam przestałem zaopatrywać lodówkę i sprzątać. Przeniosłem się nawet na kanapę. Na pretensje, dlaczego nic nie mam do jedzenia, przestałem reagować. Nigdy nie kontrolowałem wspólnej karty, z której płaciliśmy wspólne opłaty, a to, co zostawało, mieliśmy odkładać. Potem zobaczyłem wiele sum wydanych w Zalando, więc jeszcze mnie robił na szaro. Wychodząc, sam też się nieźle bawił, po czym powiadomił mnie lekarz, gdy oddawałem krew. Mam rzadką grupę krwi, ale nie mogę jej już oddawać, bo mój eks przyniósł coś jeszcze ze swoich przygód, bo miał skręcony kręgosłup, tylko że to jego dupa była na boku. Czy czegoś mnie to nauczyło? Absolutnie nie. Po 3 latach przerwy wdałem się w jeszcze bardziej toksyczny związek, a dopiero potem zacząłem nowe życie gdzie indziej. Pozdrawiam, idiotek. No tu jest jeszcze ten plot twist związany ze zdradą i z zarażeniem chorobą weneryczną, co jest absolutnie, No Jezu, no bolało mnie w klatce piersiowej, jak to czytałam pierwszy raz, bo współczuję tego doświadczenia i absolutnie jeszcze w dodatku, wiecie, z nie swojej winy i wbrew sobie, tak? No to jest, no potworne to jest, no. I znów typ minimalista, tak? Podczas gdy nasz idiotek robił absolutnie wszystko, co się robi w związku. Odwoził na pociąg, odebrał z imprezy, do szpitala zawiózł, dbał o ten dom, o gotowanie, sprzątanie. To sam nie otrzymywał prawie nic, no i nie było tu żadnego partnerstwa, jakiejś wzajemności. On się troszczył tym, a ja tym na przykład. Nie, no finalnie jeszcze zakończyło się to zdradą. No, bardzo fatalnie i bardzo ci też, idiotku, współczuję. Dobra, tu mam jeszcze jedną historię. Pierwsze pół roku, max rok, bo było to dawno, było cudownie. Dawał mi dużo uwagi, często się odwiedzaliśmy, wspólne wyjazdy, randki i drobne upominki bez okazji. Wraz z moją przyjaciółką przekonywał mnie do pójścia na terapię, której naprawdę potrzebowałam i zmieniła moje życie na lepsze. Zapewniał, że kocha. Czerwonych flag wtedy nie widziałam żadnych, typowa idiotka. No, może to, że bez wyraźnego powodu zamyka się w sobie na jakiś czas i prawie się nie odzywa przez dzień lub 3. Ale przecież każdy ma jakiś gorszy dzień, a to ja w tym związku mam problemy z psychiką, traumy, no więc czemu mam nie dać mu tej przestrzeni? Możesz już się domyślić, że w usprawiedliwieniu go też byłam świetna. Czy to z mojej natury, czy z nieprzepracowanego wtedy jeszcze lękowego przywiązania, byłam dla niego zawsze dostępna. Do wygadania, do ponarzekania i do przytulania. Zakochana planowałam randki, spędzałam godziny nad prezentami robionymi własnoręcznie, jeździłam do niego i wypisywałam mu każdą pierdołę. Teraz z perspektywy czasu myślę, że kiedy już poczuł się pewnie w tym związku, to znaczy kiedy wiedział, że ja będę wyrozumiała i że go nie zostawię, że drugie szanse i obiecywanie poprawy mogą się ciągnąć w nieskończoność, wtedy wszystko, intencjonalnie czy nie, zaczęło się jebać. Tu na pełnej wjeżdża typ bare minimum. Czas dla siebie, kiedy on potrzebuje przestrzeni i po prostu nie chce się do mnie odzywać, stał się częstszy i dłuższy. Jeśli pierwsza do niego nie napisałam, mogłam nie słyszeć od niego kilka dni. Przypominam, to związek na odległość. On nie ma czasu do mnie przyjechać. Babcia ma urodziny, umówił się z kolegami, musi się uczyć, mama kazała mu skosić trawę, pies kuzynki się rozchorował. Ale jak tak bardzo chce się widzieć, to mogę przyjechać. Przyjazdy zajmowały 4 godziny, PKP plus pociąg podmiejski. Na początku odbierał mnie z PKP w dużym mieście obok. Później z podmiejskiego. A na koniec szłam z podmiejskiego na piechotę do jego domu sama, bo przecież znam drogę, a on jest zajęty. Lękliwy typ mojego przywiązania i to, że do tej pory wszyscy mężczyźni w moim życiu byli emocjonalnie niedostępni i niedojrzali, sprawiał, że to i wszystko inne było dla mnie do przełknięcia. Jasne, bywało mi przykro, ale mówienie o tym, jak się czuję, czego powoli uczyłam się na terapii, spotykało się albo z pustymi obietnicami, albo irytacją, że czego ja znowu chcę i oczekuję nie wiadomo czego. Dalej, dotyk to był jeden z moich głównych sposobów okazywania miłości. I na początku tego związku typ był czuły, przytulał, całował, głaskał po głowie. Potem okazało się, że on całować to się nie za bardzo lubi i czasami nawet szybki buziak jest off limits. Całujemy się tylko jak on pozwala. Ja w tym wszystkim może i czułam się zraniona, pozbawiona czegoś, ale też przecież muszę uszanować jego granice i sprawić, żeby czuł się komfortowo. To nie jego wina, że ciągle się przestawił, że nagle się przestawił i mnie odsuwa. Drobne prezenty, planowanie wyjść i randek z jego strony też się skończyły. Wszędzie już byliśmy, na nic nie ma ochoty, nie ma żadnych pomysłów. Jak już raz na ruski rok gdzieś mnie zabierał, to później się dowiadywałam, że to był pomysł jego mamy. Aż przeszły mnie ciarki cringe'u, jak sobie o tym przypomniałam. Aktywności, które ja proponowałam, też były często dla niego nudne i bez sensu. Prezenty na święta i urodziny były raczej nietrafione, nieszczególnie przemyślane albo bardzo wyraźnie na ostatnią chwilę. Ja nie oczekiwałam nie wiadomo czego, ani żeby wydawał na mnie fortunę, ale po tych prezentach można było stwierdzić, że albo nie wie, czym się interesuje, albo w ogóle nie zależy mu na sprawieniu mi miłego prezentu, z którego się ucieszę. Okazało się też gdzieś po drodze, że właściwie to nie lubi osób, z którymi których wcześniej przedstawiał mi jako swoich przyjaciół i nie utrzymuje z nikim stałego kontaktu. Dla moich przyjaciół i znajomych też zaczął być bucem. Po 2,5 roku, sama nie dowierzam tego związku, wyłożyłam mu w końcu wszystko na stół i powiedziałam, że jestem w tym związku nieszczęśliwa i jeżeli on nic nie zmieni, to nie chcę go kontynuować. Kiedy zerwałam z nim parę miesięcy później, był niesamowicie zaskoczony. Dla niego zerwanie przyszło znikąd. Kiedy przypomniałam mu o wspomnianej rozmowie, stwierdził: myślałem, że żartowałaś. Serio. Teraz jestem w szczęśliwym, zdrowym związku, zakończyłam terapię, a moje ukochane codziennie przypomina mi, że absolutnie nie jestem dla niego obowiązkiem ani ciężarem, tylko miłością jego życia. Życzę wszystkim idiotkom kopnięcia typa lub typiary w dupę przy pierwszej czerwonej fladze i znalezienia kogoś, kto was doceni i ukocha bez niekończących się poświęceń. Pozdrawiam cieplutko, idiotka. No i ja tego samego wam życzę, no, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie zauważenie braku inicjatywy po jakimś czasie, bo zauważcie, jak się przesuwała granica odbierania z dworca, że na początku były miłe gesty, staranie się, później już prezenty robione bez pomyślunku, takie żeby były. Najpierw były wspólne randki, a później to już jego mama musiała mu podsuwać pomysły. No i tak się tkwi w tej relacji, bo przecież od czasu do czasu coś się dostaje. No, jak w tym kasynie, tak? Co jakiś czas tam coś się wygra. Więc stęskniony gestów człowiek będzie czekał na kolejny miły moment, no bo przecież sam się też stara. A jeżeli nie dostaje go, no to co? No to można albo pisać usprawiedliwienia, albo czekać i czekać, co przecież wielokrotnie idiotki robią latami, albo no przynajmniej miesiącami. Inna nasza słuchaczka, mówię nasza, bo wasze historie są też przecież dużą częścią tego podcastu, również spotykała się z typem, który więcej brał niż dawał. Starała się jak mogła, no i otrzymywała albo zjebę, albo gaszenie swoich miłych gestów chamskimi odzewkami. Czy on starał się bardziej niż ona, żeby móc dyktować, że jej starania są mało warte? No, kochani, posłuchajcie. Roberta poznałam jeszcze na studiach, ale związaliśmy się jakiś czas po ich zakończeniu. Studiowaliśmy podobny kierunek. Ja postanowiłam rozwijać się w tym zakresie stacjonarnie, on częściowo na odległość. Podczas jego nieobecności starałam się zająć sobą, rozwijać jakieś hobby, spotykać się ze znajomymi. Ale mimo wszystko oszczędzałam urlop, prawie nie wyjeżdżałam, żebyśmy jak najwięcej czasu spędzili razem. Na jego powrót czekałam z utęsknieniem, wszystko podporządkowując pod to. Kupowałam ulubiony hummus, bilety na koncert jego ulubionej drużyny, chyba po prostu mecz jego ulubionej drużyny, która miała grać tydzień po jego powrocie, no starałam się jak mogłam. Dbałam o każdy szczegół, żeby wspólny czas był ekstra. A on jak przyjeżdżał, zawsze kręcił nosem, w dodatku był pedantem i mimo tego, że wysprzątałam chatę najlepiej jak mogłam, on zawsze po powrocie czepiał się, że jest brudno i że on by się na moim miejscu wstydził. I tak chodził po domu i ojczył, co mogłam zrobić lepiej. Ale czy potem poprawiał? Możesz się domyślić. Układał tylko swoje rzeczy, część wspólną zostawiał. Hummus kupiłaś, ale już chlebka dobrego to się nie chciało? W wolne dni, nawet jak był na miejscu, to ja ganiałam za zakupami, a on dogorywał do 12. Albo wręcz odwrotnie. Gdy chciałam wreszcie pospać po ciężkim tygodniu, ten ściągał drastycznie ze mnie kołdrę w niedzielę o 7, mówiąc, że on się już wyspał i wstaje, więc ja też mam. Miał dziecko z poprzedniej relacji, z którym spędzał czas, kiedy przyjeżdżał. Rozumiałam to i doceniałam. Ale nawet jak starałam się wybrać prezent dla jego dziecka, słyszałam, że on by znalazł lepszy. Mimo, że nie szukał i nie miał nawet zamiaru. Co roku miałam problem z prezentem urodzinowym. Co kupić typowi, który ma hajsu jak lodu? Na kilka miesięcy przed zbliżającą się datą pochłaniała mnie gonitwa pomysłów. Robiłam listy, buszowałam w internecie w poszukiwaniu inspiracji. Ma jakieś vouchery na przeżycia, na przykład jazdy sportowym autem, któremu sprezentowałam, komentował, mówiąc, że a po co to, nie podoba mi się i tak nie skorzystam. Miał bzika na punkcie biegania. Na któreś z urodzin stwierdziłam, że kupię mu koszulkę biegową. Spędziłam kupę czasu na forach, zagłębiając się w temat. Znalazłam polską firmę, która robiła super koszulki. Zrobiłam mu taką w jego ulubionym kolorze, robili na specjalne zamówienie. I pełna ekscytacji dałam mu ten prezent na urodziny. Nawet nie wiesz, jak było mi przykro, jak powiedział, że dziękuję, ale mógł sobie kupić lepszą i raczej w tej nie będzie biegał, bo są lepsze. Podczas moich urodzin często akurat pracował za granicą. Ja nigdy nie liczyłam na nie wiadomo jaki prezent, ale podczas jego nieobecności co roku się łudziłam, że zamówi mi chociaż jakiegoś kwiatka przez pocztę kwiatową. Nie musiał być bukiet, jeden słonecznik załatwiłby sprawę i byłabym przeszczęśliwa. Ale dowiadywałam się przez telefon, że jego tutaj nie ma na miejscu, więc to się nie liczy i on nie musi udowadniać żadnymi prezentami czy kwiatami, że o mnie myśli. Raz się zdarzyło, że akurat był na miejscu. Spędził je pomagając siostrze składać meble. Nie dostałam nawet tego słonecznika. Ściskam cię, idiotka. W ogóle z tymi, słuchajcie, prezentami na rocznicę to są jakieś cyrki i chyba jak się nie dostaje choćby jakiejś miłej kartki, no, z miłymi słowami albo przysłowiowego kwiatka, to jest jakiś taki sygnał, że ktoś ma w nas wylane, no. Bardzo to jest smutne, ale musimy się chyba wszyscy zacząć do tego przyznawać. Ja kumam, że Nie dla każdego prezenty są takie no, nieistotne, ale sytuacja zmienia się, jeżeli ta druga strona sugeruje, że jednak dla niej są ważne i że to są ważne gesty, że tak właśnie ona pojmuje miłość i tak dalej. Jeżeli ktoś komunikuje swoje potrzeby w związku, a ten drugi ktoś nie jest w stanie nawet serio zabrać kogoś z okazji rocznicy na jakąś fajną randkę, może nawet kij w ten prezent, nie? Można fajnie spędzić po prostu dzień. Opcji jest wiele, ale jeżeli ktoś ignoruje daty ważne dla tej drugiej strony, no to serio, to jest jakiś chyba duży red flag oznaczający po prostu no, ignorowanie relacji. Więc tutaj też będzie trochę o tym. Boże, słuchajcie, jak długi odcinek wyszedł. Cześć Asia, oto moja idiotkowa galeria chwały. Na początek podział obowiązków domowych. Typ ustalił, chyba sam ze sobą, że najprostsze podziały są najlepsze, więc graliśmy 100% do zera. Jak głupia, wracając z pracy o 23 albo budząc się o 5, kiedy on szedł do pracy, stałam i szykowałam mu jedzenie. Czy ja chociaż raz zostałam zaszczycona ciepłym posiłkiem po późnym powrocie? Raz. Usmażył mi kurczaka w tosterze, żeby nie brudzić patelni. Kurczak był surowy. Albo jak któryś raz wróciłam z zakupów zajechana i wkurwiona, to usłyszałam, że mogłam powiedzieć, że idę na duże zakupy, to by mi pomógł. No i to zszokowane spojrzenie, jak miałam wannę, bo myślał, że ona się przecież sama myje. A za sprzątanie wziął się tylko 2 razy, jak jego matka przyjeżdżała. A top temat dawania z siebie wszystkiego, czyli niczego, to urodziny. Absolutnie kocham świętowanie tego dnia. Moja przyjaciółka obchodzi swoje urodziny tylko po to, żeby mogła je zorganizować i się cieszyć. Więc jak typ miał urodziny, to nad ranem, przed przebudzeniem, targałam 30-kilogramowy prezent z samochodu do mieszkania. Zajebisty fotel gamerski. Typ po złożeniu powiedział, że ma za długie siedzisko i on woli swój stary z Ikei. Później obiady i atrakcje, a na wieczór niespodzianka z przyjaciółmi. Ja na swoje urodziny dostałam patelnię, bo przecież lubię gotować, a on lubi jeść. A na kolejne nic, bo już nie miał pomysłu. Dla innego typa robiłam dużo handmade'owych prezentów. Góra prezentów podzielona na zmysły, malowane ręcznie kieliszki, personalizowana koszulka i tym podobne. Ja dostałam szczotkę do włosów. Wymyślałam spędzanie czasu, aktywności i randki, ale zawsze gdy była jego kolej, to akurat miał ochotę na kocykowy dzień na chacie. Za każdym razem. Oby żaden typ nie zabrał wam nigdy waszego idiotkowego czystego serduszka. Trzymam za nas kciuki. Besos, idiotka. Nie wiem, czy coś wam po dzisiejszym odcinku świta w głowie. Może to, że jeżeli ktoś nam co jakiś czas rzuca smaczkiem, ale potem nie dokarmia nas przez długi czas, to powinna nam się zapalić lampka. Może to, że nie warto się godzić na minimum i dawać się sprzedawać za 20 groszy, bo ktoś uważa, że tylko tyle ma i albo się godzimy z tym, albo spadowa. No to spadowa, no bo dużo więcej pracy zajmie nam pozbieranie z podłogi naszego poczucia rozczarowania, że daliśmy z siebie za dużo, a w zamian po prostu jesteśmy zmęczeni, zmęczone z przekonaniem, że w naszym kubeczku zasobów nie ma po prostu nic, bo wszystko daliśmy komuś innemu. I to w ogóle zasługiwanie na nagrodę, starając się bardziej i bardziej, nie otrzymując wzajemności, jest myślę też bardzo dobijające. I pamiętam siebie z tamtego okresu i myślałam, że coś musi być nie tak, skoro chciałam po prostu, żeby komuś było miło, żeby się czuł doceniany i tak dalej. Ale czego się nauczyłam w ogóle wtedy? No, że czasem robimy rzeczy bardziej dla siebie i że one dla nas dużo znaczą. Dla kogoś innego mogą nie mieć aż takiego dużego znaczenia albo może nawet nie zauważać, że to jest coś ekstra, nie? Coś, co dodatkowo robimy, bo może oczekiwać, że po prostu to jest to, co, na co ta osoba zasługuje i tyle. Dla jednego obiad będzie na przykład czymś miłym, podziękuję za niego i go doceni, a dla kogoś innego to będzie norma, tak? No bo to jest kobiecy obowiązek i tak u kogoś w domu było, no. Czyli znów, rozwija się to wszystko o tę popularną komunikację oraz stawianie własnych granic. No i co mam powiedzieć? No wszyscy musimy to ćwiczyć. A jeśli chodzi o to, czy zasługujemy na to, ile sami dajemy? No oczywiście, że tak. I warto czekać na osobę, która da wam ostatni łyk wody w bidonie, mimo że będzie musiała teraz wstać z łóżka, sobie dolać nowej. Odbierze was z lotniska o każdej pogodzie i o każdej porze. Zrobi wam niespodziankę, o jakiej nawet nie marzyliście. Albo po prostu będzie dbać o was tak samo mocno, jak wy o nią albo o niego. Serio, zaufajcie mi. To się dzieje. I na samo zakończenie zacytuję słuchaczkę Karinę, która zakończyła swojego maila słowami. Gdybym poznała tamtego ex w tym momencie życia, nawet bym się nie umówiła z nim na drugie spotkanie. Bo co dawał z siebie? On po prostu był. Do usłyszenia w następnym odcinku, a będzie to odcinek o najgorszych rozstaniach i rozmowach rozstaniowych, jakie przeżyliście. Bo jeżeli wydaje wam się, że tylko wasze rozstanie było śmierdzące, pełne wybuchów i tak naprawdę nie możecie o nim zapomnieć po kilku latach czy miesiącach, no to spokojnie. Inni też mają podobne historie i jak zawsze możecie je wysyłać na tuokuniewska@gmail.com. Do usłyszenia. Pa, pa.